Wielebni, szanowni zebrani i drogą młodzieży. Proszę Państwa, ja przyznam się szczerze, że jestem bardzo onieśmielony. Jestem bardzo onieśmielony, bo tak w tylu referatach, o tylu głębokich myślach i ja mam powiedzieć coś o prozie życia. I obawiam się, że to stworzyć będzie pewien dysonans. Może z drugiej strony będzie stanowiło jeszcze jakieś uzupełnienie. Ale chciałem bardzo serdecznie podziękować i zarówno jest to dla mnie naprawdę wyjątkowy zaszczyt niepospolity, używając tego określenia, za możliwość wystąpienia tutaj przez Państwa w gronie tak wybitnych i znakomitych wykładowców i być zaproszonym przez tak dostojną instytucję. Ale miałbym na samym początku do Pani Przewodniczącej, do Państwa prośbę jedną, o darowanie mi kilku słów osobistych refleksji. Mianowicie ja tutaj, proszę Państwa, na terenie tego zespołu budem przez 11 lat pobierałem nauki. Czy jestem w 7 roku, mama umieściła mnie z kolegium księży Marianów i tutaj pobierałem, jak powiedziałem, nauki. Co prawda, pamiętam, opłata była dosyć wysoka, 150 zł miesięcznie, ale jak powiedziałem, było to bardzo, bardzo, bardzo znamienne. Zmieniło się wszystko bardzo radykalnie w momencie wybuchu wojny, kiedy wszyscy staliśmy się nędzarzami i w której nie byliśmy nawet mieli gdzie mieszkać dokładnie. I wtedy pamiętam jak gdzieś, jak moja mama mi mówiła, że ona się codziennie modli do Pana Boga, żebym ja w życiu nie musiał pracować łopatą. I Pan Bóg, muszę powiedzieć, wysłuchał modlitwy samotnie wychowującej kobiety, bo ojciec już nie żył, w trudnych warunkach i ksiądz Leon Sobczyk przyjął mnie tutaj do internatu, jako do internatu, od którego byłem w czasie okupacji. Wpłynęło to jeszcze na to wpływ księdza Lewandowicza, który miał wtedy miejsce. Ale mówię to dlatego, że stworzono tutaj olbrzymi ośrodek, ośrodek kultu Bożego, stworzono ośrodek polskości i stworzono ośrodek sztuki. I tutaj w tym miejscu, w czasie ciężkich latach okupacji, a na terenie tego budynku, tutaj nie budynku miejsca, to inny budynek, stacjonowały wojska niemieckie lub Luftwaffe do pobliskiego lotniska. I mimo wszystko tam zdołano zapraszać, koncerty się odbywały, tajemne, ciche, recytacje i wykłady znamienitych osobistości. I kiedyś pamiętam na tym samym boisku, kiedy ganiałem za piłką, mój charyzmatyczny wychowawca, ksiądz Antoni Łoś, zagonił mnie wbrew mojej woli, ale takim ojcowskim swoim trybem mówienia, zagonił mnie na wykład profesora Stefana Kieniewicza. I pamiętam, jak gdzieś profesor Kieniewicz mówił o wartości myśli ludzkiej i o całego przyszłości. I muszę powiedzieć, że był to wykład, który zmienił zupełnie los mojego, ukształtował zupełnie mój tok rozumowania, bo wtedy właśnie zrozumiałem, że wartość naszego życia to zależy w bardzo dużym stopniu od tego, jakie nasza myśl ukształtuje. I od tej pory, ponieważ zostałem, jak użyłem słowa, zagoniony, od tej pory nic nie zdołał mi zdewaluować wartości paternalistycznego stosunku do dziecka, do ucznia i również do chorego. Chciałbym jeszcze powiedzieć takie zwierzenie do Państwa. Tutaj była szkoła budowy dróg i mostów. I ta droga, którą Państwo jechali, to myśmy budowali kiedyś tam, ona była wąska, co prawda autobusy chodziły, ale była wąska i myśmy budowali. I moim marzeniem było, że w przyszłości zostanę inżynierem i że będę budował drogi i to będę budował mosty i dropacze chmur. Takie było moje marzenie. Zwłaszcza, że tutaj się nie odbywała tylko szkoła zawodowa, to było tajne nauczanie, naprawdę za którym groźba była oświęcenia, zresztą jeden z księży w Pawiaku w związku z tym był. I proszę Państwa, w czasie powstania warszawskiego, kiedy ja jako sanitarz żeśmy do Sielkory spotkałem księdza Leona Szelonga, mojego głównego wychowawcę, który nie siedział w szpitalu, tylko chodził z nami po porannych, a czasami również na noszach przynosił tych chorych. I to bardzo wpłynęło, to wtedy pamiętam, zanieśliśmy jednego Niemca do szpitala I zespół chirurgów zaczął się nim opiekować tak jak kimś swoim najbliższym. A przecież on mógł parę minut wcześniej przyjść i wszystkich po prostu wystrzelać. I muszę powiedzieć, pierwszy raz sobie poczułem zapach eteru. I ta atmosfera spowodowała, że w końcu postanowiłem wtedy zostać chirurgiem. I tak przepraszam za moje zwierzenia, ale no, one kształtowały cały mój tryb mojego życia. W swoim pięknym wystąpieniu pan ksiądz profesor Chrostowski mówił o co to jest człowiek. I przyznam się sobie, że mnie przypomniała się taka anegdota na temat, anegdota góralska. Do siedzącego górala filozofa podchodzi drugi wtedy góral i się pyta, co to jest człowiek? Ja tak zastanawiam i mówi, człowiek to jest rozum, no i ta cała reszta. I tutaj muszę powiedzieć, że byłem trochę w kłopocie, dlatego że się sobie uświadomiałem, że ja jako lekarz całe życie spędzam na to, żeby tą całą resztę ratować. No ale ja myślę, że ten filozof nie wiedział zapewne, że jedna kilkumilimetrowa zmiana w naczyniach mózgowych spowoduje, że się może spowodować, że możemy przestać myśleć. Może spowodować, że cały mózg nasz jako narząd stanie się zupełnie bezużyteczny, a może również spowodować, że skończy się życie jego właściciela. Tak więc okazuje się, że nasz umysł, nasze życie intelektualne i świadomość są uwarunkowane prawidłowym funkcjonowaniem naszego biomechanizmu. Przecież my wszyscy sobie zdajemy sprawę, że nawet zwykły ból zęba potrafi spowodować, że nasz tok rozumowania się zmienia i zmieniamy nawet swoje życzenia. Teraz pytanie, czy jest na odwrót? Czy myśl ludzka potrafi wpłynąć, potrafi na aktywność naszego ustroju? No, znane są psychonerwice, nie ulega żadnej kwestii. Ale z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że ten kora mózgowa dyryguje i harmonizuje całe nasze życie. I przeczytałem gdzieś, że święty Tomasz powiedział, że rozum to jest umiłowanym dziełem Bożym. Ale według ziemskich kryteriów natomiast ciało najczęściej traktuje się jako albo źródło cierpienia, albo źródło radości i rozkoszy. A teraz o medycynie, proszę Państwa. Medycyna to jest, zwłaszcza medycyna kliniczna, jest sztuką, wiedzą i troską, ale musimy sobie zdawać sprawę, że działające na pograniczu nauk ścisłych, biologii, nauk klinicznych, psychologii, sztuki, rzemiosła, magii, przesądów, prawa, organizacji, ekonomii, a współcześnie staje się dziedziną ekonomii, biznesu również, podlegającego prawom rynkowej gry. I w związku z tym cała jakość moralna naszej medycyny, całej ochrony zdrowia zależy od jakości moralnej społeczeństwa, a ta również od jakości moralnej naszej cywilizacji. Ale jak powiedziałem, ja będę mówił o prozie, może to uzupełni tą głębię myśli, które zostały tutaj powiedziane. U jakiego, najprostsze pytanie, które sobie zadajemy, u jakiego lekarza chciałby się pan leczyć? A więc mówiąc tak bardziej, czego oczekuje chory i czego oczekuje społeczeństwo? A więc istnieje powszechne oczekiwanie, ażeby w sprawach zdrowia lekarz był powiernikiem zarówno zdrowia chorego, jak i całego społeczeństwa i reprezentował potrzeby chorych, a nie interesy rządzących i organizatorów ochrony zdrowia. Pozycja lekarza została jednak tak jakoś sprytnie usytuowana, że lekarz odpowiada zarówno za losy chorego, jak również za realizację rozporządzeń władz, czasami politycznych władz i łącznie z zasadami moralnymi, i które mogą być interes chorego i te zarządzenia mogą być sprzeczne. A sprzeczność jest bardzo wyraźna w ustawieniu całej medycyny na płaszczyźnie limitów, a więc ograniczeń. I limity niestety nie obowiązują w jednakowym stopniu wszystkim. I na tym etapie chory, biedny, a więc nie mający ani pieniędzy, ani dojść, ani żadnych przywilejów, będzie oczekiwał od lekarza, ażeby on przez jakąś lukę w niewydolnej ochronie zdrowia mógł wcześniej go przyjąć, wcześniej skierować na badania, żeby nie czekał na jakieś, na kilka miesięcy na podstawowe badanie, podczas gdy rozwija się nowotwór lub też na operację. A tak jak Miłosz powiedział, że życie sytego i życie głodnego ma dla nich taką samą wartość. Chory pragnąłby, ażeby lekarz był zainteresowany nie tylko jego chorobą, nie tylko jego fizycznymi aspektami choroby, ale żeby uwzględniał również problemy natury egzystencjalnej, społecznej, psychologicznej. I chorzy oczekują od lekarza znacznie więcej, nie tylko diagnozowania i leczenia zgodnego ze standardami. Chorzy oczekują nie tylko technologicznej sprawności w leczeniu, ale chcą, żeby niepokój, ból, strach, nadzieja odbijały się echem świadomości lekarza i żeby wpływały na jego zrozumienie i współodczuwanie. I oczywiście odpowiedź lekarza jest uwarunkowana szeregiem czynników, od warunków pracy oraz od środowiska cywilizacyjnego, kulturalnego, moralnego, w jakim się wychował i w jakim pracuje. I choremu na przykład wcale nie chodzi o to, żeby politycy, ministrowie i lekarze byli biedni, ale chcą mieć sprawiedliwy dostęp do opieki lekarskiej. Jaki to jest sprawiedliwy dostęp do opieki lekarskiej, który zapewnia wszystkim jednakową szansę bycia zdrowym, a jednakową szansę wyzdrowienia, będąc chorym. A takiej równości jednak nie ma. I wszyscy musimy sobie zdawać sprawę, że jednak ten niedostatek i ta nierówność, i ten niedostatek byłby łatwiej znoszony przez chorych, gdyby był sprawiedliwie rozdzielany. A teraz, proszę Państwa, ja powiem, jak ja bym, czego ja sam, jako lekarz, który spotykał się z chorymi, z cierpieniem, ze śmiercią wielokrotnie, setki razy, czego ja bym oczekiwał od lekarza? A więc ja poszukiwałbym lekarza zupełnie innej gradacji i hierarchii cech, niż tego chorzy oczekują i oczekiwali ode mnie. Mnie zupełnie niepotrzebne byłoby jego współczucie, współuczestniczenie w mojej chorobie. Zupełnie nie oczekiwałbym od niego pocieszenia, ale wyłącznie merytorycznego zaangażowania w proces diagnostyki i terapii mojej. Oczywiście potrzebna byłaby mi jego empatia i najwyżej ceniłbym jego fachowość, a więc doświadczenie, wiedzę, zdolność klinicznego rozumowania, czego się na ogół nie docenia i nie rozumie, umiejętność oceny zarządzania ryzykiem moim życiem, umiejętność odróżniania tego, co wie, od tego, co się tylko domyśla, albo co jest udowodnione, od tego, co dopiero udowodnienia wymaga. Ponadto chciałbym, żeby on realizował jedną prostą zasadę, że tylko to, co jest dla mnie skuteczne, jest wystarczająco dobre. To znaczy, że wszystko, co, żeby nie było żadnych ograniczeń w tym, że może nie zabraknąć czegoś, co może być skuteczne. I chciałbym, żeby on nie podlegał presji administracyjnej, niekiedy ślepej presji, o wątpliwej wartości pozornego oszczędzania i stosowania wobec mnie dyrektywy, obowiązującej dyrektywy limitów. Tak więc chciałbym, by miał możliwość zastosowania środków nawet o małej skuteczności, ale posiadającej prawdopodobieństwo jakiegokolwiek działania. Jak bym się oczekiwał od chirurga? Chciałbym, żeby chirurg był wypoczęty, a więc nie po normalnym dniu pracy i nocnym dyżurze, żeby był psychicznie nieobciążony jedną wiadomością, że przyjdzie któregoś dnia komornik i zabierze narzędzia konieczne do zrobienia operacji, tak jak to się u nas zdarzało. I może najbardziej obrazowo to bym powiedział, chciałbym, żeby chirurg mnie operował nie tępym nożem, ale właściwym, nowoczesnym, bo z tym, ponieważ niby na ten nowoczesny nie ma pieniędzy. Także takie byłyby moje życzenia. I przyznam się szczerze, że nie liczyłbym i nie oczekiwałbym jego doskonałości i nieomylności. I obejmować go bowiem powinno prawo omylnej normalności. Chciałbym jednak, żeby on się nie kierował tak zwanym wishful thinking, to jest myśleniem, powiedzmy sobie, życzeniowym. Myślenie życzeniowe, dlatego lekarze nie powinni leczyć swoich rodzin, dlatego że oni chcą jak najlepiej. Byłoby, że jego życzeniem jest ażeby i wtedy potrafi zrezygnować może z ryzykownej operacji, ale jednak długoterminowo dającej pewne szanse. I także uznałbym również za przekroczenie moich praw jako pacjenta zainteresowanie moim zdrowiem zarówno przez dziennikarzy, jak i przez adwokatów. I można powiedzieć taką rzecz, że chory oczekuje wyzdrowienia, lekarz sukcesu terapeutycznego, a adwokat specjalizujący się błędu lekarskiego, a dziennikarz oczekuje skandalu. Bo dla wielu dziennikarzy skandal staje się prawdą. I ich uczestnictwo stanowiłoby dla mnie, moim zdaniem, zagrożenie dla procesu mego leczenia. A poza tym niezdanie jest powszechnie, ale proszę przyjąć to jako fakt, istnieje rozwinięta część medycyny, którą się nazywa defensive medicine, obronna medycyna. Na czym ona polega? Polega na tym, że wobec wielu oskarżeń, zupełnie nieuzasadnionych, lekarze zaczynają się bronić. I najtragiczniejszym momentem byłaby sytuacja, w której jeżeli przychodzi lekarz ciężko chory, lekarz się zastanawia, jak siebie ratować. Jak siebie ratować przed napaścią adwokata czy też dziennikarza. Także jest to, ta defensive medicine jest rozwinięta dużo bardziej niż się wydaje. Ja Państwu przytoczę, że w USA, w stanie Massachusetts, na 824 odpowiedzi lekarzy różnych społeczności 93% odpowiedziało tak zwanym assurance behavior, a więc zachowaniem zabezpieczającym własne bezpieczeństwo. I bo tutaj jest problem przed defensive medicine przeciwko czemu? Jeszcze raz powtórzę, przeciwko prawu i prawnikom i dziennikarzom. Drugą, kiedyś, kiedy sam leżałem ciężko chory i tak się życie moje wahało albo na lewą, albo na prawą stronę i w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zapytał mnie się ordynator szpitala, pytał mnie się, słuchaj, czy masz jakieś życzenia? Odpowiedziałem, tak, mam. Jakie? To know the truth, only truth and nothing else but truth. Chciałbym wiedzieć prawdę o sobie, bo jeżeli mam umierać, chciałbym to robić w sposób zupełnie świadomy. No i jak polegać, mając do czynienia z procedurami tam naczyniowymi w tętnicach nerkowych, tętnicach trzewnych i tak dalej, widziałem na skoki, jak starałem się przejść przez zwężenie i nie mogło i w końcu tam w jakimś momencie przeszli. I ja byłem w całkowicie trani i muszę powiedzieć, że byłem z tej sytuacji wychodziłem, powiedzmy sobie, byłem świadomy, że robiłem wszystko, co należy. Ale w żadnym wypadku nie oczekiwałbym cudu. Nie oczekiwałbym ani na chwilę, nie opuszczałem na chwilę pewność usiłowania optymalnego rozwiązania problemów w granicach posiadanych przez lekarza, operatora możliwości. Bowiem lekarz nie może uzdrowić. Lekarz może najwyżej wyleczyć. I to jest ta zasadnicza, której wszyscy się oczekują uzdrowienia. W dawnych czasach kapłani byli lekarzami i w związku z tym może to oczekiwanie cudu i wyleczenia, uzdrowienia może wchodzić w rachubę. Ja chciałbym, jestem przekonany, że wszyscy, tak jak wszyscy znajomi chirurdzy, mają wiarę w skuteczność własnego postępowania. A trzeba pamiętać, że współcześnie śmierć nawet najczęściej traktowana jest jako błąd techniczny lekarski. Teraz jeszcze kilka słów na temat proszę Państwa, lekarskiego etosu. Sprywatyzowanie świadczeń lekarskich stworzy sytuację, w której lekarz i szpital świadczyć będą niewątpliwie usługi bardzo biedne, fachowo, grzecznie, sprawnie będą, a więc lege artis, w ramach konkurencyjnej walki o klienta. Poświęcenie, nadobowiązkowy wysiłek, bezinteresowność, spontaniczność jako elementy bliźniego, miłości bliźniego, czy też wyraz humanistycznego w ogóle w stosunku do chorego są przecież z definicji przeciwstawne zasadom rynkowej gry i zysku. A przecież od setek lat, od tysięcy lat, od początku, jak tutaj nawet dzisiaj słyszeliśmy, filozofia i duch z odwiecznej medycyny zawsze opierały się na poświęceniu i na powołaniu. I te cechy miały charakteryzować każdego pracownika. A współcześnie i kliniczna medycyna, już nie tylko jako nauka, ale jako wiedza, sztuka i pielęgnacja, również są częścią ekonomii, biznesu podlegającego prawom rynkowej gry, na którym można, tak powiem, kręcić lody i to wszystko polega prawie kupna sprzedaży. Tak więc prawa rynku zmieniają etykę lekarskiego i społecznego myślenia. Bowiem pamiętajmy, że urynkowiona etyka uwarunkowana jest sukcesem, a probierzem tego sukcesu jest niewątpliwie zysk. Finansowy zysk jest wprawdzie motywem postępu, ale nie jest motywem postępu moralności. I musimy być świadomi, że rynkowa gra prowadzi do klientelizacji stosunków między ludźmi. I to zarówno na aspekcie bezpośrednim przy łóżku chorego, jak i na charakterze menadżera. I trzeba sobie zdawać jednak jasną sprawę, mówiąc o pieniądzach, że im mniej pieniędzy, tym więcej problemów moralnych wynika do rozwiązania. Ja sam pamiętam w okresie stanu wojennego, kiedy mieliśmy z 10 chorych do sternikowania, a tylko jeden cewnik. I teraz powstawało, jak ten problem rozwiązać. Oczywiście jak się kupowało jakieś narzędzia jednorazowego użytku, to podstawowe pytanie, które myśmy zadawali sprzedającemu, to było, proszę pana, ile razy to można sterylizować? Chociaż był to wszędzie na świecie używany, także bieda i brak pieniędzy niewątpliwie stwarzają dużo więcej moralnych problemów. To są te podstawowe, które przyłączyłem, a jest dużo więcej. Poza tym opieka zdrowotna staje się coraz bardziej skuteczna, ale i coraz bardziej kosztowna. A jeżeli ma coraz bardziej kosztowna, to jest coraz bardziej elitarna i w konsekwencji zdrowie obywateli staje się wartością klasową. I klientelizacja relacji międzyludzkich doprowadza do tego, że rządzi pieniądz. A pieniądz rządzi w sposób bezwzględny, bez najmniejszych przejawów moralnych słabości. I teraz tak się podkreśla myślenie ekonomiczne. Niewątpliwie każda służba zdrowia jest w stanie pochłonąć cały dochód narodowy w ramach postępu. Istnieć ograniczenia muszą. Ale czy z ekonomicznego punktu widzenia, czy w każdym wypadku ekonomiczny punkt widzenia jest jedynym i właściwym, który możemy zastosować? I można się zapytać, czy ciężko chory, bezrobotny, niesprawny, stary, ułomny z punktu widzenia produktu krajowego brutto nie jest on ani producentem, on jest tylko konsumentem. A więc pytanie, które zadadzą buchalterzy, to można zadać, czy jest on wart w ogóle jakiegokolwiek liczenia. Chorzy bywają w ten sposób chorzy zbyteczni, wykluczenia z myślenia o obowiązku roztoczenia nad nimi opieką. Musimy sobie również zdawać sprawę, że wiedza, sztuka i zdrowie jest to, jak zgodnie z prawem komercyjności stają się towarem. I procesowi temu podlega już zdrowie człowieka,
i w niedalekiej przyszłości zapewne podlegać będzie jemu życie. To, co tutaj było mówione, można jeszcze dalej pociągnąć, mianowicie, wprawdzie organizm człowieka nie jest jeszcze opatentowany, ale organizm zwierzęcia już jest opatentowany. I ja nie wiem, czy w przyszłości ten patent patentem nie będzie objęte tworzenie człowieka metodami zupełnie sztucznymi. Ja przyznam się szczerze, że mam takie bardzo głębokie wątpliwości. Pamiętajmy, że za tym kryją się olbrzymie pieniądze. Firmy, które zajmują się inżynierią molekularną, zarabiają tysiące i rocznie po 200-300%, które zyskują na wartości. I to są olbrzymie pieniądze. I ja się obawiam i nie wiem, czy istnieje jakakolwiek teoria, idea, myśl, która byłaby w stanie oprzeć się takim pieniądzom, jakie tworzy biotechnologia w tej chwili. Bo klonowanie komórek może być, terapeutyczne klonowanie komórek może doprowadzić, przecież może być, okazać się potrzebne każdemu człowiekowi. I w związku z tym rynek jest zupełnie nieograniczony. Także w sytuacji wolnorynkowej, gdy służba zdrowia przestaje być służbą i moralnym zobowiązaniem wobec każdego chorego, staje się kontraktem, świadczeniem dawcy na rzecz chorego i społeczeństwa i pod oczywistym warunkiem, że na ten kontrakt będzie swego stać. Oczywiście, jak możemy powiedzieć, w biologii nie ma altruizmu, bo altruizm również w przypadku komercyjnego układu stosunku, altruizm to bezzwrotny koszt, a nie inwestycja. Tak więc prawa rynku nie stwarzają niepublicznym zakładom opieki zdrowia i ich menadżerom, lekarzom warunków do spełnienia. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że prezydent Obama podpisał tę zgodę na to, żeby prowadzić badania na komórkach macierzystych z fundacji również państwowych. I tłumaczono mi to w ten sposób, że przecież to jest tak strasznie duże pieniądze się za tym kryją, że Amerykanie, tak mi tłumaczono, że Amerykanie nie mogą sobie na to pozwolić, żeby inne państwo zyskało priorytet i ten rynek zbytu, olbrzymi rynek zbytu i olbrzymi rynek dochodów i dlatego zgodził się na tego rodzaju działanie. Proszę Państwa, jeszcze krótko rozmowa z chorym. Jest bezwarunkowo konieczna, ale proszę sobie zdawać sprawę, że w chwili obecnej wobec olbrzymiego postępu technologii ona do rozpoznania bardzo często bywa niepotrzebna. Jakże często ja miałem sytuację, kiedy mam wynik tomografii komputerowej i wszystkich badań biochemicznych i tak dalej, ja wiedziałem więcej o chorobie niż sam chory. I bardzo często się zdarzałem, że się pytam, przepraszam, a czy pan, czy pani nie ma takich objawów? A wie pan, rzeczywiście mam. Rzeczywiście mam. Także tutaj ta rozmowa, podkreślam, jest konieczna z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby chory nie czuł się przedmiotem, a po drugie, że rozmowa z lekarzem ma za zadanie jeszcze jedno bardzo ważne. Zachęcać chorego do walki o życie. Zachęcać chorego do życia. I na tym polega to, że z tej rozmowy zdecydowanie nie można zrezygnować zupełnie. Zaraz kończę na tym. Także co prawda, ja przytoczę Państwu tragiczne rozumowanie jednego z chorych, który nie mógł, nie miał pieniędzy na wykupienie lekarstwa. I tutaj ja nie będę przytaczał Państwu wszystkich cytatów, którzy chorzy mówią na temat rządu, rządzenia, możliwości społecznych, układów i tak dalej, ale jeden mi powiedział tak, proszę Pana, miał być sprawiedliwy przedtem i miał być sprawiedliwy potem. No i co? I ja w zasadzie była dyskryminacja przedtem polityczna, a teraz finansowa. Ja czuję się nadal dyskryminowany i ta jest, wiąże się nawet finansowa z większą pogardą niż dyskryminacja polityczna. I kiedyś już 9 lat temu ksiądz rektor Pawlina zaprosił mnie do inauguracyjnego wykładu w seminarium duchownym i go po którym głosimy, potem od starożytnego kapłana do współczesnego medyka. I tutaj problem polega na tym, że do księdza, do kapłana zwraca się ten, który chce. A więc ma do niego zaufanie. Do lekarza zwraca się ten, który musi. I czasami musi, i pomimo, że nie ma do niego zaufania. I teraz cały problem, jaki polega, jaki na lekarzu spoczywa, to jest to zaufanie zdobyć. I to zaufanie zdobyć w sposób przekonujący. Ja Państwu powiem, tyle się mówi, są przepisy o tym, że z chorym należy rozmawiać, że przed operacją i tak dalej. To są wszystko rzeczy słuszne, prawdziwe, ale chcę podkreślić, że ten paternalizm, który dla mnie jest ojcowskim obowiązkiem i opieką, zrozumieniem, zamienioną w tej chwili na jak to się nazywa? No w każdym razie problem polega na tym, że zostało zamienione na formalizm. I to bardzo często się zdarza, że mógłbym załatwić w ten sposób, że powiedzieć kolego, niech pan weźmie tę kartę do zgłoszenia choroby na operację, niech chory podpisze. I prawnicy wymagają od nas, praktycznie rzecz biorąc, wymagają od nas tylko i wyłącznie pytania w razie procesu, a zgodę chory podpisał. No dobrze, a nie chodzi o to, jak rozmawiał. Proszę Państwa, bardzo często się zdarza, że któremu się tłumaczy. Ja wiem, że on wszystkiego nie rozumie, bo ja sam też wszystkiego nie znam, całej patofizjologii, ale bardzo często się zdarza, że na zakończenie chory mi się pyta, panie doktorze, a co pan w końcu radzi? I myślę, że to jest ten moment najbardziej odpowiedzialny wobec chorego, każdego lekarza wobec chorego. Co pan mi radzi? Wziąć na tą swoją odpowiedź, a nie formalne załatwienie, całej sprawy. Także chciałbym jeszcze zwrócić na jedną uwagę, na zdobycie zaufania. Mianowicie z pewnością grzeczne układy i wyrafinowany sposób bycia, bo wyćwiczony poprzez mówienie są kryteriami niewątpliwie niewystarczającymi. I w zapomnienie zupełnie poszedł szacunek, zaufanie, a nawet zwykła kultura osobista. Ja tutaj tam z całego swojego życia pamiętam, że kiedyś istniał etos szlachecki z wysublimowanym poczuciem honoru. Była moralność mieszczańska, którą cechowały rzeczelność, przyzwoitość, zaufanie. Inteligencki kodeks postępowania cenił bardzo bezinteresowność, a szacunek dla człowieka nie zależał od tego, jaki miał majątek. I można się teraz zapytać, że w tym aspekcie, nawet w aspekcie odniesienia do chorych, co po sobie zostawia postkomunistyczny liberalizm albo polityczny kapitalizm. Dziś szanuje się każdego chorego, a zwłaszcza takiego, który dorobił się na majątku państwowym, bo wiadomo, że ma chody. Jest jeszcze jedno takie... Dobrze. To ja Państwu jeszcze mówię, problem zaufania do słowa. Ja pamiętam, moja pogoda zwładnienna. I pamiętam, jak dziadek sprzedawał chorowane konie i przyszedł, sprzedał tam jakiemuś tam z kupcowi i ten umówił się, że za dwa dni odbierze. W międzyczasie przyszedł jakiś drugi kupiec i dawał dziadkowi większe pieniądze. No i co dziadek mu odpowiedział? Panie dobrodzieju, jestem posłowie. I to dla niego miało wartość, to było zdecydowanie. Ja muszę powiedzieć, że początkowo to wpłynęło na moje życie i muszę powiedzieć, że niekiedy bardzo negatywnie się to traktuje. I ostatnia rzecz, ksiądz profesor Sali mówił tutaj o wybrakowanych człowieka. Ja muszę powiedzieć, że w odniesieniu do klinicznej, do medycyny, ja muszę powiedzieć, że mamy ludzi również wykluczonych. Przepraszam, ale czasu. Dziękuję.